puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj tradycyjnie wybierzemy się w wędrówkę po Pomorzu, którą rozpoczniemy od Stężycy. Tam wójt postanowił z łódki kontrolować, czy mieszkańcy nie odprowadzają ścieków do Jeziora Raduńskiego.
Zdecydowanie lepiej z poziomu wody widać wszystko jak na dłoni, nie? Bo to człowiek ani krzakiem nie dojdzie, prawda? To wszystko zarośnięte i tak dalej, i tak dalej. A z poziomu wody nic się nie ukryje. Jak się podpłynie łódeczką, to jest wszystko.
Potem, co prawda, nie łódką, ale wybierzemy się do innej miejscowości położonej nad Jeziorem Raduńskim, tym razem Jeziorem Raduńskim Dolnym. Gospodarstwo hodowlane prowadzi tam Hubert Lewna.
One są w chowie zamkniętym, ściółkowym. Mam w tej chwili 3 małe obiekty. Pierwszy obiekt już ma 40 lat. Po kolei najpierw zacząłem w 73-74 roku. Rozpoczynaliśmy od pierwszych 10 tysięcy. W tej chwili mamy 40 tysięcy.
Będzie też wizyta w Jankowie Gdańskim. Sprawdzimy, czy to jeszcze bardziej Jankowo, czy już bardziej gdańskie.
Bo niektórzy ludzie to mówią, że panie sołtysie, ja w błocie muszę chodzić. A gdzie pani przedtem mieszkała? Na Przymorzu. To miała pani beton w koło. Przyszła pani, chce pani słuchać, jak ptaszki śpiewają, sarenki pod okno podchodzą. No to niestety.
To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Puls Ziemi rozpoczynamy od wizyty w Stężycy, gdzie w niecodzienny sposób o czystość Jeziora Raduńskiego postanowił zadbać wójt Tomasz Brzoskowski. Wraz z pracownikami wypłynął na akwen, by z bliska przyjrzeć się, czy niektórzy mieszkańcy, pomimo oczywistego zakazu, wciąż nie odprowadzają ścieków do jeziora.
Dobiegały do nas różne sygnały od mieszkańców, to są również sygnały z zebrań wiejskich, no, że pojawiają się ogrodzenia, płoty w wodzie, czy jakieś dziwne odprowadzenia lub różne dziwne rzeczy się dzieją na brzegach jezior. Park krajobrazowy, a więc my też jesteśmy jakby odpowiedzialni za to, żeby ta przyroda wokół nas wyglądała i żeby ta ingerencja była rozsądna, prawda, w to wszystko. Nie po to gmina, samorządy, nie tylko nasz, inwestują potężne kwoty w systemy kanalizacyjne, wodociągowe i w pozostałe inne środki zapobiegawcze w zakresie ochrony środowiska, żeby to potem uskutecznić innymi działaniami. Myśmy tak sobie tutaj, jako że zagospodarowamy jeziora i budujemy mariny, różnego rodzaju ciągi, jako że mamy już swój sprzęt i żeglarski pozostałe, postanowiliśmy trochę te brzegi przebadać.
I wsiedliście na łódkę.
Wsiedliśmy sobie na łódkę. Czyli powiadomiliśmy RCGW, właściciela jeziora, że takie działania będziemy sobie tu podejmowali. Wsiadamy na łódkę i patrzymy na brzegi. Co się dzieje?
I co tam zauważyliście?
No, dużo dzikich ognisk niebezpiecznych, które mogłyby spowodować pożary. No i trzeba było to szybko zainterweniować, na kogo to działce i tak dalej, i tak dalej. I szybkie, na razie telefoniczne powiadomienia, że coś takiego nie może się odbywać, to jest całkowicie zakazane. No już nie mówię o ingerencji jakiejś tam w grunty, to też się temu przyglądamy. 2 przypadki płotu w jeziorze. Nie, no i jakieś tam 2 dziwne odprowadzenia teraz, które wyjaśniamy do jeziora. No były 2 rurki, które były takie nielegalne odprowadzenie. ściekowe. No, doszliśmy do właściciela, powiedzieliśmy, że ma być w trybie natychmiastowym to zlikwidowane. Zostało zlikwidowane.
A czym on to tłumaczył?
No, tłumaczył, że tak już było, nie?
Jak kupował domek letniskowy?
Tak, jak kupował domek i jak miał gospodarstwo, to oni, to wiadomo, że wszyscy są zwolnieni z obowiązku, bo tak już było, nie? I nie trzeba tego zmieniać. My tu spokojnie te sprawy załatwiamy, informujemy. To trzeba w taki sposób jeszcze taki ludzki podejść do tego, bo to nie chodzi, żeby tu używać już instrumentów prawnych, nie wiadomo tego, mówimy tak, no i to się udaje, to skutecznie się udaje. No i sprawa płotów, nie? Stałego zagradzania. Musi być stały dostęp zgodnie z ustawą, prawo wodne.
Przejście widzę, wzdłuż brzegu, prawda? Tak jest, musi być.
Ale widzę, że powoli się do tego przystosowują wszyscy, jednak to respektują. No musimy tam jeszcze parę interwencji, parę uwag podjąć. No ale to myślę, że nam się wszystko świetnie uda.
A co było takim impulsem do tego, aby rozpocząć takie działania?
To były wnioski na zebraniach wiejskich. Ja powiem tak, to już było od paru lat, nie? Parę lat, no zawsze mówiliśmy tak, no zobaczymy, trudno. I ja powiem, panie doktorze, z poziomu lądu to zupełnie inaczej wygląda niż z poziomu wody.
Lepiej widać się z wody?
Lepiej, zdecydowanie lepiej z poziomu wody widać wszystko jak na dłoni, nie? Bo to człowiek ani krzakiem nie dojdzie, prawda? To wszystko zarośnięte i tak dalej, a z poziomu wody nic się nie okryje. Jak się podpłynie łódeczką, to jest wszystko. No i jeja, no ja myślę, że to nie jest żadna tam nie wiadomo jaka sprawa, ale skuteczna, prosta i skuteczna.
A ci gospodarze, u których znaleźliście te nielegalne odprowadzenia ścieków do wody, oni byli świadomi tego, że tak nie można, tylko po prostu no z racji tego, że tak było od lat, to im się nie chciało tego robić, czy no mimo wszystko nie wiedzieli?
No, panie redaktorze, to jest trudno powiedzieć i trudno określić. W każdym razie powiedzieli, nie będzie tego. I temat się jakby zakończył. No, w każdym razie zawsze jest odpowiedź, tak zawsze było, nie? Jak pamiętam, budowaliśmy promenadę tutaj w Stężycy, to też nagle się pojawiły jakieś dziwne odprowadzenia, nie? No ale no tak to jest, no to są stare, niektóre z zeszłości. Fajnie, że ludzie to rozumieją. Odbywa to się naturalnie, spokojnie, chociaż tych przypadków, mówię, już jest bardzo mało, nie?
A jak wygląda kondycja jezior raduńskich? Bo no, kiedyś mówiono, że nie najlepiej.
Bardzo dobrze. Ja bardzo dobrze proszę podjechać na brzeg, zobaczyć, jaka jest woda. Jest rewelacyjna woda, czysta. Generalnie jezioro raduńskie z naszej strony jest, oprócz Gorzałego, już jest całe wszędzie skanalizowane. A więc nielegalne ścieki nie są już odprowadzane. No mówię, mimo tych przypadków tam, których mieliśmy i to uskuteczniamy. Woda jest bardzo czysta i ludzie, którzy budowali na przykład u nas promenadę, to budowali tych, mówią, tych różnych kładek chyba za 200 ileś, mówią, że woda, jezioro, bomba czysta.
A kiedyś nie było takich badań, które no, wskazywały, że wody jeziora nie są aż tak czyste, jak być powinny?
No tak. Jak nie było systemu kanalizacyjnego i tego, to faktycznie ta fauna i flora i czystość jeziora pogarszały się i to się przyznaje. Bo to naturalne, że jeżeli no ścieki idą, no to wiadomo, że się pogorszy, te warunki tlenowe są coraz to gorsze. Teraz już tyle lat jest kanalizacja sanitarna i wygląda to coraz lepiej.
No i bardzo dobrze, oby tak dalej, bo przecież każdy chce się cieszyć czystą wodą, a o walce o tę czystość opowiadał wójt Stężycy Tomasz Brzoskowski.
Czy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś, zielona, pachnąca lnem? Z polami wśród łąk, z gankami, co schną, na płotach do góry dnem. Z chatami wśród pól i z mlekiem na stół, z żelazkiem, co duszę ma. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki znam. Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał w polu czas. Chcę w nieruchomym stawie zobaczyć swoją twarz. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie z drzewa rwać, w glinianym piecu kupiec chleb, ostatni może jest jeszcze. jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś, spokojna, wesoła wieś, gdzie kisi się barszcz, gdzie w piątek na targ furmanką się rano gna, gdzie całe dwa dni i noce na bis niejedno wesele trwa. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki mam. Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał polucia. Chcę w nieruchomym stanie zobaczyć swoją twarz. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie z drzewa bać, w glinianym piecu upiec chleb.
Pozostajemy w okolicach jezior Raduńskich i wybieramy się do Łączyńskiej Huty. Tam od ponad 40 lat gospodarzy pan Hubert Lewna. Te 40 lat to w kontekście całej historii jego gospodarstwa naprawdę niewiele, ale przyznać trzeba, że w tym czasie udało się je bardzo rozwinąć. Zresztą posłuchajcie państwo sami.
W tej chwili mam 46 hektarów gospodarstwa. Co prawda w tym jest prawie 23 hektary lasu. Klasa taka właśnie kaszubska, czyli piąta, szósta klasa ziemi. Nie są to najlepsze, ale jakoś sobie radzimy. Głównym od 40, a właściwie prawie że 50 lat już zajmujemy się chowem kurcząt, odchowujemy kurczęta, a oprócz tego uprawiamy zboże.
I kukurydzę.
I kukurydzę, tak jest. Kukurydza stanowi w tym roku 10 hektarów. 10 hektarów mamy kukurydzy i to z przeznaczeniem na kiszonkę dla hodowców bydła.
Ale kukurydza, przyglądam się i widzę, że pomimo tego, no iż tutaj jak to na Kaszubach słabe gleby, wyrosła całkiem dobrze, bo 3 metry tak na oko.
No właśnie, kukurydza mimo dość niesprzyjających warunków w całym tym roku, bo i wiosna była zimna, wschody były dość uciążliwe, ale od wielu lat udaje się, mimo tych właśnie słabych gleb, kukurydza się tutaj bardzo, bardzo udaje i w tej chwili też jest prawie 3-metrowa. Problem jest w tym, że zaczyna coraz bardziej dokuczać brak wilgoci i jest kłopot z zawiązywaniem kolb.
Kolby się nie zawiązują?
Kolby się nie zawiązują, albo jeśli zawiązują się, to nie wykształcają się i może to być duża strata dla plonu. Nie?
No ale jeszcze mają miesiąc, bo tak pod koniec września, prawda, będziecie zbierać.
Tak, tak, bo gdyby przyszedł deszcz, gdyby była jakaś taka zmiana pogody, na troszkę deszczu przyszło więcej niż w tej chwili jest, to z całą pewnością by jeszcze można było dużo uratować. Nie? Na to bardzo liczymy, dlatego że u mnie jeszcze pół biedy, ale w niektórych innych gospodarstwach z tym jest problem.
Natomiast ta główna część pana działalności, czyli kurczaki, tutaj pogoda, susza aż tak dużego znaczenia nie ma.
Nie, tutaj rzeczywiście nie ma. Oczywiście susza ma znaczenie, bo gdyby była słaba, duża susza, czyli to wpływa na cenę paszy, bo ceny ziarna wtedy będą rosły.
No w tym sensie to tak.
Tak jest, ale tak to nie. Jedyną, co jest, jak jest upały duże przy dużych kurczakach, to jest to rzeczywiście też problem, bo one trzeba bardzo wtedy uważać, bo to jest właśnie klimatyzacja musi być włączona, duże wietrzenie, żeby one jakoś optymalnie rosły. Nie?
Pan ma tutaj chów zamknięty?
Tak jest. No, to jest, one są w chowie zamkniętym, ściółkowym. Ściółkowym mam w tej chwili 3 małe obiekty. Pierwszy obiekt już ma 40 lat. Po kolei najpierw zacząłem w 73-74 roku. Rozpoczynaliśmy od pierwszych 10 tysięcy. W tej chwili mamy 40 tysięcy. To też nie jest dużo. To też już obecnie, chociaż to którzy się nie znają na rolnictwie i na produkcji drobiu, to wydaje się czasami dużo. Natomiast w tej chwili to już jest właśnie taki trochę małorolny człowiek, hodowca, który hoduje tylko 40 tysięcy.
To może myśli pan o rozbudowie gospodarstwa?
Niestety, o rozbudowie już nie myślę, bo to jest, zwłaszcza jeśli chodzi w kierunku hodowli drobiu, dalej nie bardzo można, ponieważ jesteśmy w parku krajobrazowym i tu de facto 40 tysięcy sztuk to jest takim limitem, tą górną granicą, którą tu można w krajobrazowym bez szkody dla środowiska chować.
A co panu bardziej, tak mówiąc w cudzysłowie, przeszkadza w rozwoju? To, że znajdujecie się na terenie parku krajobrazowego, czy na przykład sąsiedzi? Bo bardzo często słychać, prawda, kiedy ktoś chce wybudować kurnik, że ludzie, którzy mieszkają w pobliżu tego planowanego kurnika, sprzeciwiają się, mówią, że będzie śmierdziało, tak mówiąc wprost. No, nie chcą takiego sąsiedztwa.
Oczywiście, że tutaj dość mimo wszystko intensywna produkcja drobiu to powoduje, że, tak, że są takie dookoła wiejskie zapachy, zwłaszcza jak kurczaki są duże i dorastają. To się nie, ale tutaj jest zabudowa rozproszona, ja mam tutaj dookoła dobrych sąsiadów Kaszubów. Tutaj mieszkamy od zawsze, jak już powiedziałem, od 100 lat, więc bezpośrednio dookoła sąsiadów nie ma. Którzy są, to są wyrozumiali, też są producentami czy bydła, czy innej trzody, więc rozumiemy się, akceptujemy i znosimy. Myślę, że czasami to nawet dobrze, że wszystko nie pachnie tutaj benzyną czy jakimiś innymi zapachami przemysłowymi, a wsią troszeczkę.
Kiedy przyjechałem na pana gospodarstwo, zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. No bo pan przed chwilą powiedział, że przejmował po tacie gospodarstwo w latach 70., ale to gospodarstwo ma ewidentnie znacznie więcej lat. Jest o wiele starsze, o czym świadczą te piękne drzewa stojące przed pana domem. Co tutaj mamy? Kasztany, buki, lipy, dęby. Strzelam, ale pewnie się wiele nie pomylę, około 200 lat.
Tak, one już
gospodarstwo z piękną, długą historią.
Tak, tak, to jest taki park, bo to jest tutaj, gdzie stoimy w tej chwili, to siedlisko już ma ponad 200 lat, 1790 rok, na mapach 1790 chyba roku już to siedlisko tutaj zaznaczone. I tutaj kiedyś to był oczywiście zabór niemiecki, więc tutaj gospodarzył, tutaj właściciel majątku Łączyńska Huta, który się nazywał Metka. Pod koniec XIX wieku mój dziadek to kupił resztówkę tego majątku wraz z dworkiem, który tutaj właśnie był w tym parku, który już wtedy był pewnie, no jeśli mamy to, prawdopodobnie założony co najmniej razem z tym domem, więc one te mają, te lipy, te dęby, te buki mają, tak szacujemy, około 200 lat. Nie?
A ta resztówka, którą przejął dziadek, jaka duża ona była?
Ona wtedy, na początku, wtedy kiedy dziadek to kupił, to było 100 hektarów ziemi.
Natomiast... No to po wojnie kułak.
Tak, tylko że już podczas I wojny światowej, bo dziadek po raz pierwszej wojny światowej dziadek swoim najstarszemu synowi oddał część, jak gdyby podzielił część i oddał, więc myśmy już jako kółak, czyli po II wojnie światowej, weszli z gospodarstwem ponad 60-hektarowym.
To i tak dużo.
To i tak dużo i to się okazało, że i tak byłem, ojciec był kółakiem i był bardzo w tym czasie, był szykanowany i nie mógł podołać po prostu tym wszystkim wymogom takiej niesprawiedliwej gospodarki.
To był pan Hubert Lewna, gospodarz z Łączyńskiej Huty, a my za chwilę wybierzemy się do Jankowa Gdańskiego.
Znów przyjdzie maj, a z majem łzy i czekać ma. Nosić przykrótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Aha, yeah. Znów kupisz mi coś na imieniny, ja to wiem i czuję, że nosić przy krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła.
Przy krótkie sny nie w porę, zbyt lekko się ubiorę. Noc długa, świt wrzona i wiosna spóźniona. I twoje słowa zimne, że nie ma drogi innej. Do lata, do lata, do lata, tak dłuży się czas.
Niegdyś małe wioski, w których większość ludzi prowadziła gospodarstwa, teraz niemalże części sąsiednich miast. Takich podmiejskich wsi, nazywanych sypialniami, jest na Pomorzu całkiem sporo. Można znaleźć je w okolicach praktycznie każdego, nawet niewielkiego miasta. Należy do nich też leżące pod Gdańskiem Jankowo Gdańskie. Wciąż bardziej Jankowo, czy już bardziej Gdańskie? Która część nazwy jest ważniejsza, która lepiej opisuje charakter tej miejscowości? Między innymi o tym rozmawiałem z sołtysem Lechem Miklą.
Wieś Jankowo-Gdańskie stała się sypialnią dla miasta Gdańska.
Ale taką sypialnią całkiem przyjemną, bo stoimy, można powiedzieć, na jej uboczu, ale bardzo blisko obwodnicy. Gdyby mi ktoś nie powiedział, że tutaj za rogiem jest Gdańsk, to bym nie pomyślał. Sielskie klimaty.
No to jest spokojnie i cicho. Rolników to już jest tylko, jest taki jeden duży sadownik i jeden rolnik, który jeszcze trochę zboża. Hodowli żadnej nie ma na terenie wsi. No poza tym to susza w tym roku na pewno dotknęła tych, którzy uprawiają cośkolwiek, bo ja widzę nawet po swoim ogródku przydomowym.
No ja też to widzę.
Że susza jest okropna. Ja jestem 25 lat sołtysem i nie pamiętam, kiedy było tak suche lato. Po prostu wszystko się gotuje na drzewach, warzywa. Choć ja tam podlewam swój mały ogródeczek, bo mam wodę, mam z innych zasobów, nie z wodociągu, ale w słońcu wszystko leży, więdnie.
Jest pan 25 lat sołtysem, a jak w ciągu tych 25 lat zmieniła się wieś?
Proszę pana, wieś zmieniła się okropnie przez te 25 lat. Przed 25 laty to tu była wieś rolnicza. Byli rolnicy, hodowali krowy, świnie. W tym roku już w Jankowie może tam ktoś parę kurek chowa. Poza tym nie ma krów, nie ma świń. Jak pan widzi, tu były wszystko pola uprawne, podzielone na działki, wybudowane domy. Ludzie na noc przyjeżdżają tu. Część jest niezameldowanych w ogóle mieszkańców. Podejrzewam, że gdzieś około 30% to będzie niezameldowanych, bo wiem o tym, jak roznoszę decyzje podatkowe. Ale wieś się okropnie zmieniła, na lepsze.
Ale mówi pan, okropnie zmieniła się na lepsze.
Na lepsze.
To na lepsze czy okropnie?
Na lepsze zmieniła się, bo po prostu drogi są remontowane, wodociąg mamy kanalizację, której nie było.
Dróg nie macie
gaz,
jeszcze.
No drogi, a w przyszłym roku właśnie ta droga główna będzie robiona.
Będziecie mieli jeszcze więcej, jeszcze większy ruch, bo to jest ta droga prowadząca do Borkowa, czyli nad obwodnicą.
Wie pan, ona prowadzi do Borkowa, ale ona dla Jankowa nie jest groźna, bo to raczej tylko ci mieszkańcy będą z niej korzystać.
A proszę powiedzieć, jak wygląda integracja takiej wsi? Bo mówi pan o tym, że wielu ludzi nie płaci tutaj podatków, ale pytanie, czy oni się integrują z resztą miejscowości? Czy to jest tak, że są ci autochtoni, prawda? Ludzie mieszkający tutaj z dziada, pradziada i ci nowi, którzy się wprowadzili, oni tutaj tylko przyjeżdżają i wyjeżdżają stąd, czy
ja
jednak się
ja
są zżyci?
W Jankowie od 1947 roku. Rok czasu miałem, jak przyjechaliśmy tu rodzice moi jako osadnicy z Kieleckiego, tu na ziemię tak zwane odzyskane się mówiło.
Tak jest.
Przyjechało 17 rodzin, tu zamieszkiwało Jankowo. Większość to były rodziny właśnie z Kieleckiego, 4 rodziny z Warszawskiego i jedna, który tu mieszkał przedtem, ale to on się szybko wyprowadził stąd. A teraz integracja. Wie pan, większość ludzi to tylko widzi wtedy sołtysa, jak coś potrzebuje. Droga się psuje czy coś. A integracja to co roku urządzam Dzień Dziecka, z okazji Dnia Dziecka dla dzieci. I wtedy są karuzele wszystkie. I wtedy naprawdę widzę, ile ludzi jest w Jankowie. Wtedy,
tak raz do roku.
Tak. No i zebrania. Na zebrania wiejskie to przychodzi 30%, nawet nie. Bywa tak, że jak jest, powinno być, to by się nie zmieściło nigdzie, bo nie mam takiej świetlicy, powinno być przeszło 500 osób, bo jest tyle uprawnionych do głosowania, a przychodzi na zebranie 20%. dwie osoby.
To nie zniechęca do pracy?
No, wie pan.
Ale z drugiej strony tak wszędzie jest.
Tak, jak ja mówię, że ludzie ci przychodzą, którzy chcą coś. Jak ostatnio to była bardzo aktywna ulica Podgórna, bo się rozchodziło drogę, żeby była zrobiona, to Podgórna ulica często gościła na zebraniach.
Co oprócz tej ulicy, o czym jeszcze marzycie? Co jest waszym takim planem na przyszłe lata?
Wie pan, to marzenia to są duże. Marzyłby się taki prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia plac zabaw dla dzieci, bo mamy mały.
Coś jak na przykład w sąsiednim Straszynie, prawda?
Tak. No i boisko to mamy w ładnym położeniu. W przyszłym roku ma być wybudowane zaplecze na boisku. To też już to dużo może bardziej zintegruje mieszkańców Jankowa, bo będzie tam świetlica, będzie można prowadzić jakieś zajęcia dla dzieci. To dużo, bo w tej chwili mamy świetlicę, ale to nie takim nieduża i w takim starym budynku, nie, a to będzie przy boisku budowane, bo już projekty są na to. Także idzie, do przodu idzie, wie pan, idzie. No, robi się co możliwe, ale od razu Warszawy nie zbudowali, wszystkiego nie zrobimy. Miasta Gdańska, ja, wie pan, ja mówię, bo niektórzy ludzie to mówią, że panie sołtysie, ja w błocie muszę chodzić. A gdzie pani przedtem mieszkała? Na Przymorzu. No to miała pani beton w koło. No przyszła pani, chce pani słuchać, jak ptaszki śpiewają, sarenki pod okno podchodzą. No to niestety.
No a inna kwestia, czy płaci tutaj podatki?
No też spotkałem się z takimi, nie będę mówił z nazwiska, że spytałem się, gdzie jest zameldowany, no niestety w Gdańsku.
No właśnie, choć trzeba też powiedzieć uczciwie, że zameldowanie w miejscu innym niż miejsce zamieszkania wcale nie musi oznaczać, że to tam płaci się podatki. Wystarczy przecież w PIT-ie uzupełnić odpowiednią rubrykę i zaznaczyć urząd skarbowy właściwy dla miejsca, w którym się mieszka. Ale dobrze, kończymy już z podatkami. Rozmową z sołtysem Jankowa kończymy też Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Głośno wokół mnie nasze słowa biją się. Każdy taki dzień to wichura, która rwie. Dobre chwile rwie, krzykiem żywiąc się, strasząc słowem nie, nie. Kocham ten jej szept, szept co gdzieś tam wszedł, przede mną schował się, wiem. Szum wiatru i stereo, szum wiatru i stereo pomogą ocalić resztkę tamtych chwil. Dziękuję ci zapomniane nasze dni. Brzmienie tamtych słów, dobre brzmienie dla dwóch głów. Wiem, że bardzo chcesz, by wiatr wywołał deszcz, dobrze brzmiący deszcz. Który gdzieś tam szedł, przede mną schował się, wiem. Szum wiatru i stereo, szum wiatru i stereo pomogą ocalić resztkę tamtych chwil. Szum wiatru i stereo.